gościem poranka wnet jest pan Jan Filip Libicki, senator Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie senatorze.
Trzecia droga, dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
PSL, trzecia droga, wszyscy państwo idą razem, mówią prawie, że jednym głosem. To na początek, panie senatorze, jak pan patrzy na tą całą sytuację związaną z mediami, związaną z Telewizją Polską i Polską Agencją Prasową?
To ja bym powiedział tak, ja bym tutaj rozróżnił dwie warstwy. Warstwę nazwijmy to estetyczną i w tej warstwie estetycznej pojawia się pytanie, czy tak to powinno się odbywać w ustabilizowanej demokracji. Myślę, że nie widziałem takich obrazków, nie wiem, we Francji, w Anglii, w Niemczech, we Włoszech, więc to na pewno od strony estetycznej budzi wątpliwości. Bo ja także. Drugi obszar to jest obszar prawny i tu powiedziałbym, że uważam, że racja jest po stronie pana ministra Sienkiewicza. To z dwóch powodów. No po pierwsze jest tak, że jeszcze urzędując jako minister kultury, Piotr Gliński próbował wprowadzić do statutu TVP takie zapisy, żeby urzędujący zarząd w momencie likwidacji został likwidatorem. No to oznacza, że Piotr Gliński zakładał, że minister kultury może skorzystać ze swoich uprawnień właścicielskich i starał mu się to utrudnić, czyli w jakiś sposób potwierdził prawomocność działań pana ministra Sienkiewicza. Kolejna kwestia to jest kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Tu jest oczywiście spór prawny między oboma stronami tego sporu, na ile że tak powiem, to co robi pan minister Sienkiewicz, wykonując swoje uprawnienia właścicielskie, jest realizacją tego wyroku. Natomiast powiedziałbym ostateczną i ostatnią rzecz. No po to mamy w Polsce niezawisłych sędziów i niezależne sądy, z którymi zresztą PiS przez 8 lat próbował walczyć, że tak naprawdę ostatecznie to sąd zadecyduje, kto w tym sporze prawnym ma rację, wpisując bądź nie nowe władze telewizji do KRS-u i wtedy będziemy mieli sprawę rozstrzygniętą.
No tak, ale dzisiaj, panie senatorze, w KRS-ie widnieją stare władze. Nie mamy wpisu do KRS-u nowych władz, o których pan mówi. Więc formalnie chyba obowiązuje to, co jest wpisane do KRS-u, czy nie. Wpis do KRS-u nie jest ważny.
Nie, ja bym powiedział tak. To nie jest do końca tak, no bo ja rozumiem, że jeżeli na przykład ja jestem właścicielem jakiejś spółki i dokonam zmiany jej zarządu, to jest oczywiste, że w momencie, w którym dokonałem zmiany, ten wpis się automatycznie w 30 sekund po tym, kiedy ta decyzja zapada, on się w KRS-ie nie pojawia. Natomiast te władze, że tak powiem, urzędują. I dopiero w momencie, w którym, że tak powiem, sąd odmawia wpisania tych władz do KRS-u, wtedy dopiero są, że tak powiem, nielegalne, a funkcjonują władze stare. Więc o tym się dowiemy w momencie, w którym sąd, jeszcze raz powtarzam, podejmie decyzję, czy wpisywać te władze do KRS-u nowe, czy też nie.
Panie senatorze, powiedział pan o tej legalności prawnej. Cały czas posłowie dzisiaj opozycji podnoszą jednak, że jest to złamanie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, że tylko ona ma prerogatywę do tego, żeby powoływać członków zarówno telewizji, jak i Polskiej Agencji Prasowej, że tutaj podpułkownik minister Sienkiewicz jednak złamał prawo, że nie dopełnił tego, co jest w ustawie. Zresztą koalicja cała rządząca nie dopełniła tych przepisów, bo nie uchwalili państwo nowej ustawy, tylko bazują na kodeksie spółek handlowych.
Znaczy, proszę pani, no po pierwsze ja już mówiłem o tych działaniach pana ministra Glińskiego. Po drugie, jak rozumiem, w 2016 roku...
Ale mówmy o działaniach ministra obecnego, ministra podpułkownika.
No dobrze, ale Ja właśnie mówię, nie uciekam od tego. No po pierwsze, powtarzam, że w 2016 roku był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczył tego, czy powołanie Rady Mediów Narodowych jest konstytucyjne. Bo ja przypomnę, że to wtedy Prawo i Sprawiedliwość obeszło Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ponieważ nie mogło jej zlikwidować, bo jest zapisana w Konstytucji. W związku z tym zrobiło jej, z niej wydmuszkę, tak? Pozostawiło taką skorupkę, a całe jej wnętrze, jej kompetencje przeniesiono do Rady Mediów Narodowych. I wtedy w 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, że nie wolno takich bypassów przeprowadzać i, że tak powiem, pan minister Sienkiewicz, którego, że tak powiem, obecna strona opozycyjna, że tak powiem, chcąc go w jakiś sposób obrazić, nazywa podpułkownikiem. Ja nie widzę nic obraźliwego w tym, że ktoś stworzył służby specjalne III Rzeczpospolitej. Bazuje na tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wtedy pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego z 2016 roku. No, tyle w tej sprawie.
Tak, tylko że przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny odniósł się wtedy w tym orzeczeniu w grudniu w 2016 roku do faktu powołania Rady Mediów Narodowych, ale podkreślił też, że kontestowanie przez niego przepisy dotyczące mechanizmu obsadzania zarządów i rad nadzorczych spółek medialnych zostaną zastąpione procedurą zakładającą udział nowo powołanego organu Rady Mediów Narodowych, więc tutaj nie ma konfliktu prawnego, jeżeli chodzi o to powoływanie i odwoływanie Rady Mediów Narodowych.
Znaczy nie, no moim zdaniem intencją autorów Konstytucji było to, aby całość kompetencji dotyczących mediów publicznych znajdowała się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Prawo i Sprawiedliwość, powołując Radę Mediów Narodowych, w której zresztą może nie większość mają posłowie PiS, bo jest 3-5, pan Czabański jest byłym posłem, natomiast pani Lichocka i pan Babinet są urzędującymi posłami Prawa i Sprawiedliwości, no moim zdaniem dokonało obejścia i do tego odniósł się Trybunał Konstytucyjny. Natomiast jest inna kwestia dobrego obyczaju, czy urzędujący parlamentarzyści powinni zasiadać w organie, który wyłaniał przez te lata rządów PiS władze mediów publicznych. No moim zdaniem nie powinni, a zasiadali i nadal w Radzie Mediów Narodowych zasiadają.
Ale przecież mówimy cały czas o tym, że potrzeba ustawy. Zostawmy już ten wyrok z 2016 roku, panie senatorze. Gdzie jest ustawa, która podważa to, co zrobiła, czy robi Rada Mediów Narodowych? Dlaczego państwo nie uchwalili nowej ustawy? Nie zmienili po prostu tych przepisów. Nie byłoby całej tej dyskusji, panie senatorze.
Znaczy nie, no, ja mogę powiedzieć tak, no możemy oczywiście całą audycję dyskutować o kwestii Rady Mediów Narodowych, tego co się dzieje, że tak powiem, w mediach publicznych, okupacji przez posłów PiS-u, przez całe święta tych poszczególnych redakcji, ale ja jeszcze raz w zasadzie to nie mam nic więcej do dodania, bo wydaje mi się, że wszystko co na ten temat mogłem powiedzieć, powiedziałem. Natomiast ja bym powiedział tak, jak się sąd wypowie, że nowe władze telewizji z panem Sygutem na czele nie będą wpisane do KRS-u, bo są nielegalne, to wtedy, jak rozumiem, pan minister Sienkiewicz będzie sięgał po drogę ustawową. Dzisiaj przyjął zasadę realizacji uprawnień właścicielskich nad mediami publicznymi.
Dzisiaj poszedł pan podpułkownik nieco na skróty. Powiedział pan o tej sferze estetycznej. Czy naprawdę uważa pan, że to tylko sfera estetyczna? Bo to trochę brzmi, panie senatorze, jak eufemizm. Mamy siłowe, tak jak pan powiedział, wtargnięcie jakichś nieznanych ludzi, wysokich, dużych, osiłków zarówno do PAP-u, jak i do telewizji publicznej. Mamy szarpaninę z posłami, mamy wyłączenie kanału informacyjnego. Pierwszy raz, przynajmniej ja pamiętam w historii III Rzeczpospolitej, że w ogóle jakikolwiek kanał informacyjny w telewizji publicznej jest wyłączany. Pan naprawdę mówi tylko o estetycznych walorach tej sytuacji?
Znaczy nie, no oczywiście, że mówię o estetycznych walorach tej sytuacji, bo przez 8 lat media publiczne, które są finansowane z pieniędzy podatników, a dodatkowo były finansowane sowitymi dotacjami, które do nich kierował rząd Prawa i Sprawiedliwości, no powiedzieć, że były mediami bardzo mocno prorządowymi, to jest powiedzieć, że tak powiem, użyć też pewnego eufemizmu. No pani powiedziała, że ja użyłem eufemizmu, mówiąc o tym, że to jest estetyczny element, to powiedzieć, że media publiczne przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości były mediami bardzo mocno prorządowymi, to jest właśnie, że tak powiem, użycie eufemizmu. I ja uważam,
ale
że
nikt nie wyłączał sygnału przez te 34 lata wolnej Polski, panie senatorze. Znaczy, zrobił to rząd Donalda Tuska, pana premiera.
Znaczy, ja bym powiedział inaczej. No to co do wyłączania sygnału, to ja się mogę nawet z panią zgodzić. No tylko pytanie jest, co by się działo, gdyby ten sygnał nie został wyłączony. No wie pani, kiedy była okupacja sali sejmowej przez bodajże w 16 czy w 17
tak,
roku.
Tak, w 2016 roku.
Przez święta, przez przedstawicieli opozycji, to, że tak powiem, media propisowskie, przejęte przez PiS media publiczne, okrzyknęły to mianem Ciamajdanu. No widocznie każda ze stron sporu politycznego w Polsce musi.
Ale przypomnijmy, panie senatorze, o co był wtedy ten...
Nie.
Panie pośle, panie senatorze, o co był wtedy ten protest w 2016 roku? Pamięta pan w ogóle, o co to było?
Protest był o wykluczenie z obrad Sejmu pana posła Szczerby przez pana marszałka Kuchcińskiego.
I naprawdę porównuje pan te dwie sytuacje?
Słucham?
Porównuje pan te dwie sytuacje?
Ja po prostu uważam, że zarówno wtedy, jak i dzisiaj każda ze stron okupujących realizuje własny interes polityczny. I tu nie chodzi o to, żeby bronić mediów publicznych. Oczywiście można to opowiadać o pluralizmie.
Nie, panie senatorze, to nie chodzi o obronę mediów publicznych. Zupełnie nie chodzi o to. Chodzi o stosowanie się do obowiązującego prawa. Po prostu.
Albo działamy w ramach uchwał, które Sejm będzie podejmował. O co chodzi posłom PiSu? No, posłowie PiSu zapowiedzieli, że 11 stycznia będzie zrobiona olbrzymia demonstracja, jak to oni mówią w Warszawie, w obronie mediów publicznych. Chodzi o zapewnienie frekwencji na tej demonstracji, a żeby zapewnić tą frekwencję, trzeba utrzymywać temperaturę tego sporu. I dlatego pan Macierewicz szarpie się na korytarzu Polskiej Agencji Prasowej z jakimś panem, który usiłuje dotrzeć do pracy, ktoś inny szarpie się z jeszcze inną osobą i tak naprawdę głównym celem tych wszystkich szarpanin jest właśnie to, utrzymanie temperatury sporu politycznego do 11 stycznia, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło zapewnić sobie właściwą frekwencję na tej demonstracji i tyle.
A jak pan patrzy na przykład na powrót do telewizji takich postaci jak Sławomir Zieliński? Dla tych państwa, którzy nie pamiętają, to dziennikarz związany oczywiście z telewizją PRL-owską, telewizją komunistyczną, między innymi prowadził dziennik telewizyjny, należał do PZPR-u, należał do ZSP i wraca teraz wielki powrót po 7 latach do Telewizji Polskiej. I przypomnijmy, na jakie bardzo ważne stanowisko. Przypomnijmy, szef biura programowego Telewizji Polskiej, całego biura programowego.
Ja bym akurat tych wątków życiorysu pana Zielińskiego nie podnosił, dlatego że jeśli pani podnosi te wątki, to ja podniosę jako poznaniak na przykład wątek, że stałym uczestnikiem i komentatorem programów.
Nie mówimy o komentarzach, mówimy o kimś, kto będzie zarządzał.
TVP Info był na przykład pan Marek Król, który był ostatnim członkiem KCPZPR, a przez wiele lat w Poznaniu był, że tak powiem, pracownikiem propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u.
Naprawdę nie mówmy o komentatorach, mówmy o kimś, kto będzie zarządzał telewizją polską. Prawo i Sprawiedliwość usunęło taką postać, a Platforma Obywatelska...
Szefem Rady Mediów Narodowych jest pan Czabański, wieloletni członek PZPR-u. Więc
tak, oczywiście, nie tworzył dziennika telewizyjnego w roku 81.
Jeśli pani wyciąga elementy, że tak powiem, komunistycznej przeszłości panu Zielińskiemu, ma pani do tego prawo, to w ramach dziennikarskiej uczciwości musi pani stwierdzić, że wieloletnim członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Ale ja tego nie neguję, panie senatorze. Ja mówię o tym, co robił ten dziennikarz. On był aktywnym funkcjonariuszem.
Nie próbuję mnie zakrzyczeć, bo nie
zakrzyczy. Ale dlaczego pan? Ale co pan sądzi o Sławomirze Zielińskim? Ale ja nie pytam o pana Czabańskiego.
Był pan Krzysztof Czabański, wieloletni członek PZPR.
Ale pan już to powiedział. Trzeci raz pan to mówi.
Próbować to zakrzyczeć, ale to się pani nie uda. Taka jest
prawda.
Ale
ja pytam o pana Sławomira Zielińskiego.
Że po obu stronach tego sporu są byli członkowie PZPR-u. Jeśli ja mam się odnieść do pana Zielińskiego, ja się odniosłem akurat do pana Czabańskiego, bo uważam,
no właśnie,
że
nie pytałam o to, ale
trzeba
dobrze.
Być sprawiedliwym, to mogę powiedzieć tak, ja się tylko o tyle mogę zdziwić, że pan Zieliński wraca do telewizji, ponieważ jest człowiekiem już dosyć wiekowym i wydawałoby mi się, że w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku telewizje powinni robić, organizować i kierować nią ludzie młodzi, a nie ludzie, którzy są w wieku emerytalnym.
To może pan podpowie panu podpułkownikowi Sienkiewiczowi, żeby je jednak może bardziej postawił na młodych.
Znaczy, wie pani co, znaczy,
tej sytuacji.
Pani, rozumiem, reprezentuje tak zwany, w cudzysłowie, używając określeń Prawa i Sprawiedliwości, wolne media. No mówienie o panu Bartłomieju Sienkiewiczu, wieloletni ministrze, pułkownik Sienkiewicz, można go oczywiście próbować obrazić, ale niestety wtedy...
To jest obrażenie,
się,
naprawdę?
Że
funkcja,
tak powiem, poradę,
w polskim
tego,
wojsku jest obrażeniem,
aby
panie senatorze?
Aby siebie wolnym medium, no tyle mogę powiedzieć w tej sprawie.
Stopień w polskim wojsku jest czymś obraźliwym?
Nie, pani go używa w trybie obraźliwym. No pani próbuje obrazić pana ministra Sienkiewicza i to w sposób dość nieudolny.
To jest pana interpretacja. My sobie założyliśmy, że tak będziemy mówić o naszym nowym ministrze, podpułkowniku, i to jest też nasze prawo.
Macie do tego prawo, bo jesteście medium prywatnym.
Tak, i możemy o tym mówić. Sławomir Zieliński, przypominamy, a dlaczego pan próbuje mnie teraz obrazić?
Nie, ja po prostu stwierdzam pewien fakt, który przez tą całą rozmowę się przewija.
Jak pan może mówić o tym, że ja się komukolwiek wysługuję? Jakie pan ma na to dowody?
Znaczy, dowodem jest cała ta audycja, proszę pani.
Nie. Dlaczego pan obraził mnie pan teraz?
Nie, ja panią nie
obrażam. Pan, że ja się
ja
komukolwiek
prawdę,
wysługuję.
Jeśli prawda panią obraża, to ja na to nic nie mogę poradzić.
Nie, powiedział pan pejoratywnie, że komukolwiek się wysługuje. Ja do pana nie mówię, że pan się wysługuje Donaldowi Tuskowi czy podpułkownikowi Sienkiewiczowi, że pan się wysługuje.
Pani chce. No ja
nie, wydaje mi się, że kultura osobista polega na tym, żeby w ten sposób...
Ja się wysługuję Platformie.
Jeżeli pan broni Sławomira Zielińskiego, który w 80-tych latach mówił o tym, żeby nie mówić Ojciec Święty, tylko papież, nie mówić o pielgrzymce, tylko o wizycie. Pan takich osób jest obrońcą, legitymizuje pan takich.
Który był członkiem Partii Robotniczej w latach 70.
Był członkiem.
Był członkiem, nie był. Jasiński, wieloletni działacz PiS-u, Prawo i Sprawiedliwość jest
nie był aktywnym propagandzistą Wojciecha Jaruzelskiego i nie prowadził dziennika telewizyjnego. I na koniec, panie senatorze, nie będę już pana o nic pytała. 8:37, pan Jan Filip Libicki, senator trzeciej drogi, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Kłaniam się, dziękuję, wszystkiego dobrego.
Do widzenia.